Zdajemy sobie sprawę, że nasza ziemska pielgrzymka odbywa się w czasie. Żyjąc na ziemi, jesteśmy zanurzeni w czas. Tą naszą pielgrzymkę wyznaczają daty narodzin i daty śmierci. A więc jesteśmy wpisani w czas. Mamy inne daty. To jest data chrztu. Pytanie, kto pamięta swój chrzest? Data bierzmowania. Też jeszcze trudniej do zapamiętania. Mamy datę pierwszych przyrzeczeń, pierwszej profesji, profesji wieczystej. I wiele innych dat jest w naszym życiu, które określają to życie. Temu życiu nadają barwę, nadają kształt. To są takie milowe kamienie na ścieżce czy na drodze naszego życia. Mamy w naszym życiu też takie daty, których nie chcielibyśmy pamiętać z różnych powodów. Są to jakieś wydarzenia trudne, kłopotliwe, a może jakieś błędne wybory czy upadki, których nie chcielibyśmy pamiętać. Chcielibyśmy te daty wymazać z naszego biogramu. Jakkolwiek to wszystko uświadamia nam, że czas upływa i że ten czas w naszym życiu odgrywa ogromną rolę. Można wprost powiedzieć, że życie to czas. Ziemskie życie to czas. Zagadnienie czasu jest bardzo istotne z punktu widzenia życia duchowego. W naszej ziemskiej egzystencji to właśnie w czasie dokonuje się duchowy wzrost, nasze dojrzewanie do wieczności, choć od razu trzeba zaznaczyć, że nie ma prostego przełożenia między upływem czasu a naszym duchowym rozwojem. Błędem byłoby sądzić, i myślę, że nikt, kto ma odrobinę rozsądku i pokory, nie uważa, że im jest starszy, tym doskonalszy pod względem duchowym. Czasem może się okazać wręcz odwrotnie, że im starsi jesteśmy, tym więcej popełniamy błędów, tym obniżają się loty naszego ducha. W każdym razie rozwoju duchowego nie da się mierzyć upływem czasu. Jak czytamy w Księdze Mądrości 4:13, wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. Może się przecież zdarzyć, że ktoś osiąga wysoki poziom życia duchowego już we wczesnym życiu, w młodości, nawet w dzieciństwie. Takich świętych, młodocianych mamy wielu. Żeby tylko wymienić niektórych. Święty Stanisław Kostka, święty Dominik Savio, święta Maria Goretti, czy bardzo popularna w ostatnich latach błogosławiona Chiara Luce Badano. Zaledwie 19-letnia błogosławiona, która zmarła kilkanaście lat temu. Żyją jej rodzice. Nie tak dawno było sympozjum na Kulu z udziałem jej rodziców, jej przyjaciółki. To niesamowite, kiedy spotyka się z rodzicami błogosławionej. Oni sami wciąż mówią, że są wciąż zdumieni faktem, że ich córka jest błogosławiona. Nie mogą w to uwierzyć. No i teraz spodziewamy się rychłej beatyfikacji zaledwie 7-letniej Nennoliny, młodziutkiej dziewczynki z lat 30. żyjącej w Rzymie, której beatyfikacji oczekujemy. Proces jest zamknięty. Kwestia praktycznie tylko ogłoszenia jej błogosławioną. A więc są tacy, którzy we wczesnym życiu osiągają doskonałość. A więc widzimy, że czas niekoniecznie przekłada się na nasz duchowy wzrost. Niemniej jednak właśnie w czasie dokonuje się nasze życie duchowe. Kohelet powiada: omnia tempus habent. Wszystko ma swój czas. I jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas płaczu i czas śmiechu, czas szukania i czas tracenia, czas milczenia i czas mówienia. A więc jednym słowem, cała nasza ziemska egzystencja, cała ta nasza pielgrzymka wyznaczona datą urodzenia i datą śmierci jest w czasie. A więc to, jak traktujemy czas, jest miarą naszej doskonałości. Jeżeli czas potraktujemy jako łaskę czasu, to wówczas stanie się to dla nas czas łaski, czas Bożego nawiedzenia. To Boże dziś, o którym wielokrotnie mówi psalmista. A więc czas trzeba potraktować jako łaskę, a wówczas stanie się on dla nas czasem łaski. Wszystko to, co tu na ziemi dokonuje się, co jest czasowe, ma wymiar ponadczasowy. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, pozornie tylko jest tu, ale ono ma skutki na całą wieczność. Czas jest nieodłącznym towarzyszem całego naszego życia, więcej nawet. Czas jest świadkiem naszych dobrych czynów i naszych grzechów. Wszystko bowiem, co czynimy, a więc i dobro, i zło, są przecież wpisane w czas, mają swoją datę. Mamy więc do czynienia z jakąś tajemnicą czasu, która nam się wymyka. Nie potrafimy do końca snuć refleksji nad czasem, zwłaszcza jeżeli uświadomimy sobie, że on ma rezonans na całą wieczność. Czas nie jest nam dany, aby go bezpośrednio przeżywać. Raczej czas dyskretnie towarzyszy nam, jakby bez zwracania uwagi na siebie. Przecież zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oto tykają sekundy, upływają minuty, godziny. Po prostu żyjemy, po prostu robimy różne rzeczy, a czas jakby nam dyskretnie towarzyszy. Czym jest czas? Starożytność grecka rozróżnia dwa pojęcia czasu. Niestety my w języku polskim nie mamy tego rozróżnienia i może o tyle jesteśmy ubożsi w rozumieniu czasu. Dlatego sięgamy do logiki języka greckiego. W języku greckim mamy czas chronos i czas kairos. Czas chronos to miara zmiany położenia ciał niebieskich. Mówiąc inaczej, czas chronos to czas zegarowy, czas obiektywny, czas neutralny, czas techniczny, taki, jaki wyznacza nam zegar. Z kolei czas kairos to miara doświadczenia, to czas subiektywny, to czas upodobania. Niezależnie od rytmu zegara, jeśli to, co się dzieje wokół nas, postrzegamy jako mało interesujące nas, albo coś, co jest dla nas przykre i trudne, wówczas mamy poczucie, że czas się dłuży. A minuty wloką się w nieskończoność. Czas nie jest wtedy przeżywany jako dar, ale prawie jak przekleństwo. Ale jeżeli przeżywamy coś, co jest bardzo miłe dla nas, czujemy się uszczęśliwieni, na przykład obecnością kochających nas osób, wówczas zawsze brakuje nam czasu. Ten czas biegnie zbyt szybko, także chciałoby się go za wszelką cenę zatrzymać. Tak jest właśnie czas kairos. Ten czas chronos beznamiętnie sobie płynie, a kairos jest bardzo subiektywny, bardzo dynamiczny. Albo się bardzo wlecze, albo bardzo się śpieszy. Niezależnie od zegara. Można by wręcz powiedzieć, że kairos to nasze przeżywanie, nasza miłość. W tym sensie święty Paweł w liście do Galatów mówi o pełni czasów, w której Bóg zesłał swego jednorodzonego Syna na ziemię. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego jednorodzonego, zrodzonego z niewiasty. Pytam się, jaka pełnia czasu? Jak to wyliczył, że oto teraz pełnia czasu? Jaka miara jest tej pełni? Właśnie to nie jest pełnia czasu w sensie chronos. Tego się nie da ustalić. Nie ma żadnego punktu odniesienia. Ale chodzi tutaj o czas kairos. Wejście Boga w historię. To jest to najważniejsze wydarzenie. To jest właśnie ten szczyt doświadczenia, szczyt przeżywania. I to jest właśnie ten moment przełomowy. Nie na darmo więc historię ludzkości liczy się w latach przed Chrystusem bądź w latach po Chrystusie. Nawet jeżeli od czasów rewolucji francuskiej dla wymazania imienia Chrystusa mówi się o czasie przed naszą erą, czy też czasie po naszej erze, to każdy zapyta, a co wyznacza tę naszą erę? Tak czy inaczej trzeba przyznać narodzenie Chrystusa. To jest właśnie pełnia czasu. Nieuchwytna jest tajemnica czasu. Tajemnica to nie jest coś, o czym nie wolno mówić. To jest tajemnica, sekret. Nie wolno go wyjawić. Nie, nie o taką tajemnicę nam chodzi. Kiedy mówimy podczas Eucharystii, po przeistoczeniu, kiedy kapłan oznajmia nam oto wielka tajemnica wiary, to chodzi o to, że jest to rzeczywistość, której nie jesteśmy w stanie do końca ogarnąć rozumem. To jest rzeczywistość, którą nie tyle trzeba zrozumieć, lecz raczej ją przeżyć, doświadczyć ją, wejść w tę przestrzeń. Tak samo jest z czasem. Nie zrozumiemy do końca czasu, czym on jest. I nie chodzi o to, aby go zdefiniować. Chodzi o to, aby go przeżywać, aby go doświadczać. Bo jest to coś, co wymyka się naszej racjonalizacji. Weźmy chociażby taką rzecz. Czas teraźniejszy. Słowo teraz. Im bardziej próbujemy je uchwycić, tym bardziej nam się wymyka. Kiedy ja mówię teraz, zanim zamknę usta, to już jest czas przeszły. Już to przebrzmiało, już to nie wróci. Gdyby nam się udało, tak sądzę, uchwycić ten moment teraz, to byłaby to wieczność. Bo właśnie wieczność to jest teraz. W wieczności nie ma było, będzie. Wieczność jest. Dlatego Bóg Mojżeszowi przedstawia się po prostu jestem. Nie to, że byłem, będę, jestem. Koniec. A więc dotykamy jakiejś tajemnicy, która przerasta nas. Zaryzykowałbym tezę, że płaszczyzną działania człowieka jest czas, który my nazywamy chronos. A więc czas mierzony w sekundach, minutach, godzinach, dniach, latach. A płaszczyzną działania Boga jest czas kairos. Bóg bowiem jest ponad miarą czasu. I na zbawienia historio-zbawcze, te, które przeżywamy w liturgii, trzeba patrzeć w wymiarze kairos, nie chronos. Czasem ludzie dziwią się, zresztą to widać dobrze w świętach Bożego Narodzenia. Mamy Boże Narodzenie, a nazajutrz już męczeństwo świętego Szczepana. Jesteśmy o przynajmniej 30 kilka lat, a może 40 lat, jeśli nie więcej, od narodzenia Chrystusa. W jeden dzień przeskoczyło. Potem znowu mamy chrzest Jezusa w Nowy Rok, czyli 8 dni Pan Jezus ma, a potem jest znowu już Trzech Króli, a potem jest chrzest Jezusa jako dorosłego człowieka. Ktoś mówi, jak to? To nijak się ma do czasu. Gdzieś ta chronologia jest zachwiana. Bo nie o chronologię chodzi. Wydarzenia zbawcze, one są ponadczasowe. W tym sensie mówimy, że Chrystus umierając na krzyżu, stale umiera i ofiarowuje siebie w każdej Eucharystii. Ta rzeczywistość w Eucharystii, ona się dokonuje tu i teraz, w wymiarze czasu kairos, w sensie przeżywania, a nie w sensie chronologii, w sensie periodyzacji. Wydaje się więc, że te dwie płaszczyzny, płaszczyzna czasu chronos, któremu jesteśmy podporządkowani i który w jakimś sensie rządzi naszym życiem, i płaszczyzna tego czasu kairos, właściwego uświęcająco zbawczemu działaniu Boga, te płaszczyzny się przecinają. A miejsce, gdzie one się przecinają, to jest samo sedno życia duchowego w nas. Bo tylko człowiek duchowy, żyjący w czasie, potrafi w granicach ziemskiego czasu doświadczać Boga. Potrafi odkrywać ślady Bożej miłości względem siebie właśnie w wymiarze czasu chronos. Człowiek wierzący bowiem patrzy na upływający czas jako szczególną szansę, jaką dzień po dniu daje mu Bóg, aby go szukał, aby go znalazł. Człowiek duchowy na czas, w którym żyje, w którym jest zanurzony, patrzy jako na dar czułej Bożej obecności. Doświadcza obecności Boga w sobie w czasie. W tym sensie jest to, jak powiedziałem, przecięcie się tych dwóch płaszczyzn. A zatem człowiek duchowy nie smuci się, że przybywa mu lat, że się starzeje, że więdną jego siły, że zostaje coraz bardziej sam, że inni wyprzedzają go do wieczności. Wie, że jest mu coraz bliżej do nieba. A jeżeli się smuci człowiek duchowy z upływu czasu, to dlatego, że ma świadomość, iż bezpowrotnie utracił szansę doświadczenia udzielającej się miłości Bożej. Że ten czas doświadczania Bożej miłości już minął. Pan Bóg nie cofnął swojej obecności, ale ta przestrzeń nam się bardzo skurczyła. Tak jak święty Augustyn w wyznaniach pisze, późno Cię umiłowałem, moja miłość. Ubolewa z tego powodu, że zmarnował tyle czasu. Przecież mógł się od maleńkiego cieszyć doświadczeniem Bożej miłości. Odkrył go tak późno. Zmarnował ten czas. Tak człowiek duchowy przeżywa swój czas chronos. Dlatego tak ważne dla naszej duchowości jest mądre, wrażliwe przeżywanie chwili obecnej. Tej, którą w swej hojności daje nam Bóg. To teraz, to dziś biblijne. Jak mówi psalmista, dziś, gdy usłyszycie głos Boży, nie zatwardzajcie serc waszy. To dziś, teraz, w tej chwili. Karmelitański myśliciel Wilfried Stinissen pisze, chwila obecna to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Poza nią spotkać możemy tylko siebie, albo mówiąc właściwiej, fałszywy obraz siebie, nasze rozczarowania, nasze marzenia, nasze iluzje. Chwila obecna to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. W zabieganiu naszej epoki rzadko zdajemy sobie sprawę, że czas właśnie jako szansa doświadczenia Bożej miłości jest bezcennym skarbem, który bardzo często bezmyślnie trwonimy, zajmując się rzeczami niepotrzebnymi. I nie wiem, czy jest coś, co z równą beztroską byłoby tak lekceważone jak czas. Chyba tylko łaskę Bożą i czas w jednakowym stopniu lekceważąco tracimy, marnujemy. Nie traktujemy tego jako skarbu. A to, jak mówiłem, jak podchodzimy do czasu, to jak czas przeżywamy, z jakim nastawieniem, to jest barometr, czy termometr, jak kto woli, z którego wiele można wyczytać odnośnie do naszego stosunku do rzeczywistości doczesnej i wiecznej. I kto jak kto, ale osoby świeckie konsekrowane, zanurzone w świat, one szczególnie powinny być wrażliwe na wartość czasu. To prawda, że każdy z nas ma własny rytm czasu. Ktoś z natury swojej jest powolny i sprawia wrażenie, że ma mnóstwo czasu, nigdy się nie spieszy, zawsze zdąży. Innych denerwuje swoją powolnością. Ale są i tacy, którzy są ruchliwi, nerwowi, zestresowani i też denerwują innych swoją taką popędliwością. Każdy ma swój rytm czasu. Są i tacy, którzy boleśnie przeżywają upływ czasu, gdyż uświadamia im nieuchronny proces starzenia się i przemijania. Są tacy, którzy woleliby lustro wyrzucić. Boją się mówić o swoich latach. Niedawno miałem takie spotkanie z pewną ważną osobą. Pierwsze spotkanie, takie powiedzielibyśmy na stopniu służbowym. No i mój kolega nieopatrznie rzucił takie pytanie, a ile pan ma lat? Bo to jest mężczyzna 70-paroletni, a wygląda na 60 lat góra. Bardzo taki energiczny, bardzo taki krzepki. I on się poczuł tym bardzo, bardzo dotknięty, takim pytaniem. A w tym pytaniu było zdziwienie, było uznanie dla kondycji, dla formy. Ale dla niego świadomość upływu czasu jest czymś bardzo, jak widać, drażliwym. A zatem trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, kiedy ten czas tracimy, kiedy go oszczędzamy. Zanim do tego dojdę, chcę zwrócić uwagę na biblijną przypowieść o talentach. Bo czas jest takim biblijnym talentem, o którym czytamy w Ewangelii Mateuszowej. Gospodarz, mając udać się w daleką podróż, wzywa sługi, przekazuje im swój majątek, jednemu daje 5, jednemu 2, jednemu 1 talent. W starożytności biblijnej talent, nam się słowo to kojarzy z pewnymi uzdolnieniami, najczęściej intelektualnymi, ale tak naprawdę w starożytności biblijnej była to jednostka monetarna, o dosyć dużej wartości, mniej więcej na dziś to byłaby równowartość od 26 do 41 kg srebra. Srebro też jest w tej chwili w kiepskiej cenie, ale może inaczej powiedzmy. Jeden talent to jest 6 tysięcy denarów. A jak pamiętamy z Biblii, gospodarz umawia się z robotnikami, to niedawno przecież było w Ewangelii, umawia się o denara za dzień. Czyli denar to jest dzienna stawka za pracę i trzeba powiedzieć, dobra stawka. A więc, żeby zapracować na jeden talent, należałoby pracować bez przerwy, bez dni świątecznych, codziennie przez około 16,5 roku. To nam uzmysławia, jaką jednostką monetarną jest talent. Roczny podatek Galilei i Perei na rzecz Cesarstwa Rzymskiego wynosił 900 talentów. To jest podatek, jaki trybut, jaki płacił cały kraj. Gospodarz daje swoim sługom 5, 2, 1 talent. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaką fortunę dostają ci ludzie. Czas jest takim talentem, drogie panie. To jest skarb, którego się nie da oszacować. A więc Pan Bóg daje nam czas. Daje nam niesamowity skarb. Jedni cieszą się długim życiem, czyli mają te jakby 5 talentów, a inni dostają tylko 1 talent czasu. Krótkie życie. Ale bez względu na to, ile kto dostaje tego talentu czasu, nikomu nie wolno tego talentu zakopać. Nikomu nie wolno tego talentu zmarnować. Przeciwnie. Trzeba ten talent czasu z wdzięcznością przyjąć i gorliwie pomnażać, bo on przecież nie jest naszą własnością. Musimy się z niego rozliczyć. Musimy go oddać właścicielowi na progu wieczności. I co usłyszymy, jeżeli zakopaliśmy ten talent czasu, jak jeden z tych sług? Panie, wiedziałem, że jesteś wymagający, że chcesz zbierać tam, gdzieś nie rozsypał, rządź tam, gdzieś nie zasiał. Oto masz, coś mi dał. Odbierz sobie, to jest twoje. Sługo nieużyteczny i gnuśny, wiedziałeś, że taki jestem. I zamiast pomnożyć, zakopałeś go. Zmarnowałeś moje pieniądze. Zawiodłeś moje zaufanie. Jesteś potępiony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Drogie Panie, więc będziemy musieli zdać sprawę z naszego czasu, jaki otrzymaliśmy. Z tego, cośmy z tym czasem zrobili. Jakżeśmy ten czas twórczo wykorzystali. I to jest właśnie pytanie, które nas powinno zaniepokoić. Co ja robię z czasem? Jak go wykorzystuję? W związku z tym kolejne pytanie. Co zrobić, aby czas nie był zmarnowany? Z punktu widzenia życia duchowego takie pytanie jest niezwykle ważne. Co zrobić, żeby czas nie był zmarnowany? Można by powiedzieć tak. Żeby czas nie był zmarnowany, trzeba po prostu kochać. Tylko miłość nadaje wartość naszemu życiu. Tylko poprzez miłość można czas pomnożyć. Bo jeżeli wiara ustaje, spełni się nadzieja, a miłość pozostaje, jak mówi święty Paweł w tym słynnym hymnie o miłości, to właśnie miłość ma tę tajemniczą moc pomnażania owego talentu czasu. Może inaczej powiedzmy. Miłość sprawia, że ten czas zostaje jakby zakonserwowany, że on nie szczeznie, że nie znika, że cokolwiek się wydarzyło w tym czasie, a było naznaczone miłością, zachowuje swoją wartość. Nie przemija, trwa po całą wieczność. Można by więc powiedzieć odwrotnie, że prawdziwie zmarnowany czas jest wtedy, gdy nie rządzi nim miłość. Jeżeli czasem nie rządzi miłość, to ten czas jest zmarnowany. Wszystko, co czynimy, wykorzystując dany nam czas, siły, a więc wytężona praca, wypoczynek, nawet godziwa rozrywka, jeżeli jest wyrazem miłości do Boga i do bliźniego, nie jest czasem zmarnowanym. My tak mówimy, że marnować czas na rozrywkę, marnować czas na bawienie się z dzieckiem. Jeżeli w tym bawieniu się z dzieckiem jest miłość, troska o jego dobro, afirmacja, przyczynianie się do jego uczłowieczania, to nie jest czas zmarnowany. Matka, która pielęgnuje maleństwo, opiekuje się tym dzieckiem przez kilka lat, aby z niego wychować dobrego człowieka, w świetle praw ekonomii, ona, jak mówią niektórzy, marnuje czas. Lepiej, żeby poszła do pracy, bo przynajmniej pomnaża dochód narodowy. zasypałaby tą dziurę, prawda? Tych ileś tam miliardów długu. Ale to jest myślenie prostackie. Miłość tej matki do dziecka sprawia, że ten czas pozornie nieefektywny staje się czasem bezcennym. To jest inwestycja w człowieka. A więc czas, który jest naznaczony miłością, który służy miłości, nie jest czasem zmarnowanym. Nawet jeżeli nie da się przeliczyć go na konkretny efekt finansowy. Każdy więc, kto się spala w dawaniu siebie według swoich możliwości, według swoich dyspozycji, według tego, kim jest i jaki jest, czas pomnaża. Nadaje czasowi wartość i sens. Ale jeżeli jest to tylko szukanie siebie, jeżeli tu nie jest służba miłości, taki czas jest zmarnowany. I trudno tutaj wikłać się w różne przykłady, w różne drobiazgi. Myślę, że ta zasada jest dostatecznie czytelna. Pozwolę sobie tylko na jedną ilustrację. Czasem słyszymy takie powiedzenie: nie mam dla ciebie czasu, nie mam czasu, nie mam czasu dla ciebie. Powiedzieć komuś w ten sposób, w sensie takim obiektywnym, bo co innego, nie mam czasu teraz, nie mam czasu w tej chwili, bo jestem akurat czymś zajęty, z jakiś porządek spraw. Ale jeżeli ja komuś mówię generalnie, nie mam dla ciebie czasu, to co to znaczy? Nie kocham cię. Jesteś mi obojętny. Nic dla mnie nie znaczysz. Natomiast jeżeli poświęcam czas drugiemu człowiekowi, to daję mu najwięcej. Mogę nie dać mu pieniędzy, ale daję mu czas. Daję mu część mojego życia. To znaczy, że go kocham. Ludzie, którzy kochają się, narzeczeni, małżonkowie, oni w sposób naturalny chcą być ze sobą dla siebie. Nie dla jakiejś sprawy. Dla siebie. Obdarowują się czasem, swoją obecnością. Bo w czasie wyraża się miłość. Tylko czas, który jest funkcją miłości, ma sens, ma wartość. I sprawia, że stajemy się duchowo bogaci. Jeden ze współczesnych myślicieli powiedział tak: żyjemy w czasach śpiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. Żyjemy w czasach śpiesznego próżniactwa. Dużo biegania, chaosu, różnych spraw, tylko w tym wszystkim nie ma miłości. Śpieszne próżniactwo. Kiedy mówimy o znaczeniu czasu dla naszego życia duchowego, to pamiętajmy też o szacunku dla cudzego czasu. Nie mamy prawa być złodziejami cudzego czasu. Nie wolno nam innych okradać z ich czasu. Tylko po to, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Bo to jest skarb. Oczywiście nie unikniemy takich sytuacji, że innych potrzebujemy i mamy prawo oczekiwać od innych pomocy. Ale powinniśmy się wyczulić na to, czy nie ma w nas takiej postawy, którą moja znajoma siostra zakonna określiła jako zajmactwo. To taki neologizm, ale on trafnie oddaje problem. Zajmak to taki ktoś, kto sobą innych zajmuje. Oni są dla mnie, nie ja dla nich, oni są dla mnie. To jest przyciąganie cudzej uwagi. To jest właśnie robienie siebie takim centrum cudzej uwagi. Zawracanie komuś głowy banałami, banalnymi rzeczami. Bo mam chęć dowartościować się znajomością z kimś, bo mam ochotę, nie wiem, przyjemnie spędzić czas, więc zajmuję kogoś sobą, jakimiś swoimi sprawami nieistotnymi. I czasem tak bywa, że nie chodzi o rozwiązanie problemu, nie chodzi o nic poza tylko jakimiś egoistycznymi celami. Nie mamy prawa innych okradać z czasu. A jeżeli nam ktoś ten czas ofiarowuje, umiejmy go cenić jako wielki skarb. Bowiem będziemy też rozliczani nie tylko z czasu naszego, cośmy zrobili z naszym czasem, ale też pewnie Pan Bóg upomni się o czas innych. I nie ukrywam, że ja stając przed wami też sobie stawiam pytanie, czy ten czas, te 30 8,5 minuty mojego mówienia tutaj. Czy zostało wypełnione treścią, czymś treściwym, czy tylko watą słów? Takie pytanie trzeba sobie stawiać. Czy nie można byłoby pewnych rzeczy skondensować? Czy trzeba nadymać ten balon czasu rzeczami niepotrzebnymi, niepotrzebnymi słowami, niepotrzebnymi sprawami? To jest problem, który staje przed nami, nad którym warto się zastanowić. Bo to jest przecież nasze życie, to jest nasza droga. To jest nasze dojrzewanie do wieczności. Z tego będziemy rozliczani. I kończąc te nasze refleksje, żeby właśnie nie okradać was z czasu, który powinien być przeznaczony na osobiste spotkanie z Panem, na osobiste przemyślenie, chciałbym na koniec właśnie te trzy pytania postawić do dalszej refleksji. Może tytułem pewnego ćwiczenia spróbujmy na przykład rozpisać sobie taki billing czasu, taki bilans czasu. Tak na przykład dziś proszę wziąć sobie kartkę i minuta po minucie napisać od dziś, o której wstałam i po kolei co robiłam, ile mi co czasu zajęło. No nie powiem, że makijaż i tak dalej, ale warto sobie taki bilans czasu zrobić i zobaczyć, ile wykonujemy czynności niepotrzebnych. Albo inaczej, zbyt wiele czasu poświęcamy na różne rzeczy, które można zrobić w znacznie krótszym czasie. Chodzi o to, aby niemal dotknąć, realnie doświadczyć, jak bardzo nam ten czas przecieka przez palce, jak bardzo dziurawe są nasze dłonie w czynieniu dobra w czasie. Więc spróbujmy sobie tak rozpisać, po to, żeby zobaczyć. Warto sobie postawić pytanie, jakie było najważniejsze dla mnie wydarzenie w skali roku od ostatnich rekolekcji? Jakie było najważniejsze wydarzenie od ostatnich rekolekcji? Kiedy dokładnie ono miało miejsce? Co wynikało z kontekstu czasowego tego wydarzenia? Bo drogie Panie, to nie jest sprawa przypadku, że pewne rzeczy dzieją się właśnie wtedy, a nie w inny czas. Są ludzie, którzy bardzo na to zwracają uwagę. Nie, żeby podchodzili zabobonnie, ale właśnie patrzą na to jako kairos. Sami nawet planują pewne wydarzenia w określone daty. Na przykład święta maryjne, czy jakieś uroczystości, że węzłowe momenty naszego życia wiązane są z wydarzeniami zbawczymi. Jakby po to, aby nadać im głębszy wymiar. Ale i Pan Bóg tak czyni, że pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, ważne, mają jakiś kontekst czasowy. W tym czasie coś się dzieje gdzieś w świecie. Coś się kiedyś wydarzyło. Jakie to ma znaczenie dla mnie? Warto też nad tym się zastanowić. A więc, jakie było najważniejsze dla mnie wydarzenie od ostatnich rekolekcji? Kiedy ono było? I jakie temu towarzyszyły okoliczności? I co z tego dla mnie wynika? I po trzecie, kiedy, komu i dlaczego powiedziałam, nie mam czasu?